pisane szminką w Team IZ. Zaprasza Olga Kozierowska.
Wiosna nadchodzi, ze mną cudowne kobiety, które zabłysnęły w konkursie Bizneswoman Roku w kategorii działalność społeczna i biznes roku. Jarmiła Rybicka, Kuchnia Konfliktu. Witam Cię bardzo serdecznie.
Ej, cześć.
I Anna Krajewska, Salad Story.
Witam, dzień dobry.
No i jak tam z wiosną, dobrze?
Dużo energii.
Dużo energii, marzenia. Łączy Was jedzenie, choć jedna z Was prowadzi projekt stricte społeczny, czy też trochę biznesowy i społeczny, Ania biznesowy. No ale to jedzenie, kulinaria, to jest ta podstawa. Kuchnia konfliktu, Jarmiła.
Tak jak sama nazwa wskazuje, w naszej kuchni serwujemy dania, które pochodzą z regionów, które są objęte swego rodzaju konfliktem. Może być to albo konflikt zbrojny, albo bardziej problemy z łamaniem praw człowieka i brakiem wolności słowa. Więc można się domyśleć, że projekt jest współtworzony przez uchodźczyni i uchodźców, którzy opuścili swoją ojczyznę z powodu najczęściej wojny albo właśnie innego zagrożenia życia lub zdrowia i znaleźli się w Polsce i często są tutaj w bardzo trudnej sytuacji. Właśnie my staramy się wesprzeć te osoby, które w tej trudnej sytuacji są i to...
W jaki sposób wspieracie?
Wiesz co, no przede wszystkim jakby współprowadzą oni to miejsce, czyli jest to ten element zatrudnienia.
Co, i takiego, gotują?
Tak, gotują swoje jedzenie ze swoich regionów, jedzenie swojej babci, mamy albo swoje i odtwarzamy wspólnie te przepisy, więc jest to takiego, no przede wszystkim takie pierwsze stabilne miejsce, które oni tutaj mają w Warszawie, żeby móc się jakby zorientować, trochę poznać pierwszych Polaków w ogóle, nauczyć się trochę języka polskiego, zobaczyć jak ten rynek pracy tutaj funkcjonuje i dalej.
No i czyli nie być
tutaj,
bezrobotnym też,
tak,
prawda?
Nie być bezrobotnym. Też właśnie wspieramy ich i w znalezieniu mieszkania i często w wychodzeniu z takich problemów jak przemoc domowa, czy właśnie różne problemy stricte materialne. No i tak, no i działamy i to wychodzi naprawdę super w tym kontekście, że te osoby po krótkim czasie rzeczywiście odzyskują swoje poczucie własnej wartości, wychodzą z inicjatywą i, no i robimy świetne rzeczy.
Ania. Tworzenie biznesu w branży kulinarnej, to już 12 lat, jak jesteś na rynku. Jak było kiedyś, jak jest teraz? Dużo się zmieniło?
No, na pewno skala biznesu mi urosła, natomiast na pewno nie zmieniło się to, że od samego początku u mnie tak naprawdę źródłem w ogóle całego tego pomysłu jest to, że uwielbiam gotować, uwielbiam świeże, zdrowe i smaczne jedzenie. To jest w ogóle moja wielka pasja. Od początku uwielbiam komponować różne potrawy i do tej pory to robię.
Ostatnio słyszałam, że niektórzy gotują kolorami.
No tak, na pewno. Znaczy jedzenie to jest w ogóle, dla mnie to są w ogóle bardzo, to jest wiele płaszczyzn tak naprawdę, którymi odbieramy jedzenie. Jedna sprawa to jest smak, druga to jest konsystencja, prawda, sposób podania, wygląd, kolorystyka, jak najbardziej. Bardzo wiele płaszczyzn, nie tylko i wyłącznie samych smakowych, ale właśnie też innych, na których bazuję zawsze, tworząc różne kompozycje.
Łatwo było na początku? Serwować zdrowe, w tym sensie, że w ogóle propagować zdrowe jedzenie? 12 lat temu?
No 12 lat temu klienci byli nastawieni przede wszystkim na to, żeby zjeść dużo i tanio. Natomiast to się oczywiście zmienia w tej chwili, ale przede wszystkim taka moda na zdrowe wyrosła w dużych miastach, z Warszawy to poszło dalej i po prostu znacznie szybciej dojrzeli klienci w Warszawie, ludzie do tego ogólnie, żeby zdrowie się odżywiać, a w pozostałych miastach troszkę wolniej to szło, ale jest coraz więcej osób, które chcą jeść zdrowo i które są świadome i poszukują takiego w ogóle antidotum na stresujący, niezdrowy tryb życia. No i my się z tym jakoś dobrze wpisujemy, tak? Bo biegniemy dokładnie, jemy przetworzoną żywność przede wszystkim, a po to, żeby człowiek mógł zdrowo funkcjonować, musi też po prostu odżywiać swój organizm, tak? I to jest gdzieś jakieś takie motto, o którym ja zawsze myślę, robiąc to, co robię, że my chcemy przede wszystkim być odpowiedzią na potrzeby takiego zdrowszego stylu życia.
No to teraz zacznijmy od samego początku, czyli od inspiracji, gdzieś pomysłu, czy czasem kryzysu, bo czasem wielkie rzeczy powstają z jakiegoś kryzysu. Aniu, jak to było w przypadku Salad Story?
Taką sytuację miałam wtedy zawodową, która myślę, że jest też znana wielu osobom, które są freelancerami, pracują po prostu jako wolni strzelcy. Ja w tym czasie pracowałam w branży turystycznej jako tłumaczka też i urodziłam dziecko i doszłam do wniosku, że muszę zmienić sposób pracy, bo nie jestem w stanie pracować tak, że tylko od zlecenia do zlecenia z małym dzieckiem, wyjeżdżając jeszcze sporo z domu. Więc łącząc tak jakby ten mój świat kreatywny, ponieważ ja kończyłam malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych, I właśnie taki, powiedzmy, pragmatyczny, tak, ten, który trochę poznałam w tym świecie eventów i biznesu ogólnie. Doszłam do wniosku, że chciałabym stworzyć jakiś taki swój biznes, który pozwoli mi zarobić na życie, a jednocześnie nie muszę tam cały czas ja być, tylko mogą wykonywać tą pracę również osoby, które ja zatrudnię do tego, żeby to robiły. No i jakby to była taka życiowa, że tak powiem, platforma i baza do zbudowania tego biznesu, a druga kwestia to to, że ja byłam zawsze z zamiłowania osobą, która uwielbiała gotować i po prostu obserwować różne trendy i zdrowe jedzenie zawsze mi towarzyszyło. Jednocześnie złościło mnie to, że zdrowe jedzenie w Polsce jeszcze wtedy było prawie niedostępne, jeśli dostępne, to w takiej mocno aptecznej formie, mało smaczne,
jakieś no tak, bardzo tak się to kojarzy, formy. Prawda?
Sałatki były dostępne w restauracjach, bo trzeba było czekać na to, nie wiem, tam 20 parę minut na podanie porcji, najczęściej kuliści sałaty, jakieś odrobiny czegoś na środku, w związku z tym uznałam, że taki produkt, który będzie po prostu wielką michą pysznego, zdrowego jedzenia na bazie liści sałaty ze zdrowych, naturalnych składników, coś czego w ogóle w food courtach, galerii handlowych w tym czasie w ogóle nie było. Uznałam, że to może być super pomysł, no i wtedy też właśnie założyłam spółkę z moją wspólniczką, nie mając prawie żadnych żadnego zaplecza finansowego, bo to były pieniądze pożyczone od rodziny. I jakby no, ten pierwszy
lokal... Czyli według tej zasady 4F, tak?
Family, Fools and Friends, tak. Tutaj tak, rodzina była bardzo pomocna przy starcie w ten biznes, no i też myślę, że mieliśmy bardzo dużo szczęścia z tym, że to był taki moment na rynku, kiedy już byli klienci gotowi na taki produkt, też po prostu ten pierwszy lokal od razu przyniósł nam takie zyski, że był dźwignią do tego, żebyśmy mogli rozwijać dalej koncept.
Czyli taki bezpieczny start właściwie, bardzo. Czyli jedno nakręciło drugie. Jarmiła, ty właściwie od szkoły działasz społecznie i też przeczytałam jeden z wywiadów z tobą, gdzie mówiłaś o tym, że już w podstawówce zetknęłaś się z dziećmi, które doświadczają przemocy.
No tak, myślę, że gdzieś tam każdy z nas się zetknął, ale może niekoniecznie o tym pomyślał i też ja dopiero o tym też pomyślałam. Znaczy może już wtedy zaczęłam o tym myśleć, ale jakoś tak urefleksyjniłam to na pewno dopiero później, ale właśnie było bardzo dużo różnych takich momentów w życiu, które jakoś tak mnie kierowały w stronę robienia rzeczy, które mają dla mnie sens i są dla mnie ważne. I tak naprawdę, tak jak jeszcze jakiś kryzys, no to w tym przypadku zdecydowanie no, był to kryzys migracyjny i takie poczucie tego, że jakby za naszą wschodnią granicą wojna w Ukrainie, jeszcze dalej wojna w Syrii i taka niemoc zrobienia czegokolwiek, jakby wsparcia tych ludzi i jakiejś zmiany tej sytuacji. Więc pomyślałam, co można zrobić tutaj lokalnie, co można zrobić jakby bezpośrednio z ludźmi, którzy tutaj mieszkają i którzy znaleźli schronienie właśnie w Warszawie, więc tak naprawdę to była taka bezpośrednia motywacja do tego, żeby zacząć działać.
Świadomość, od tego się zawsze zaczyna. Jak dziś, Jarmiła, oceniasz świadomość Polaków, jeżeli chodzi o pomaganie innym, o angażowanie się społeczne?
Ja myślę, że ta świadomość się ciągle rozwija i rozwija się dosyć dynamicznie. Też to pokazują badania na pewno, jeżeli chodzi o sam stosunek Polaków do uchodźczyń i uchodźców i pomagania im oraz zgadzania się na to, żeby mogli zamieszkać w Polsce. Na przestrzeni ostatnich kilku lat się pogorszyła, tak samo liczba przestępstw motywowanych nienawiścią także wzrosła. Więc rzeczywiście jest to sytuacja taka, no...
No bo z jednej strony boimy się uchodźców z danego kraju, a z innego kraju nie, no bo jeżeli mówimy o Ukraińcach, no to raczej widzimy, dzisiaj nawet czytałam taki artykuł, że transparenty w języku ukraińskim, czy też w rosyjskim, żeby się poczuli u nas lepiej.
No to bardzo miłe, z tym też myślę, że bywa różnie i też jest to grupa dyskryminowana na rynku pracy, ale rzeczywiście przyjmują ich cieplej niż z innych kultur, czy właśnie osoby, które są, nie wiem, innego wyznania i tak dalej, ale myślę, że no jakby ten strach i ten lęk, który towarzyszy nam, który jest też jakoś tam napędzany przez właśnie takie przekazy niektóre medialne, jest totalnie naturalny i jakby boimy się czegoś, co jest nieznane i jakby też w naszym pomyśle chodziło o to, żeby stworzyć taką przestrzeń, która pozwoli na to, żebyśmy mogli się spotkać i na to, żeby te osoby, które jakieś mają jakieś takie wątpliwości, nigdy nie poznały właśnie uchodźcy, mają jakieś takie dziwne wyobrażenie na ten temat, kto to jest, nie wiem, osoba, która jest muzułmaninem albo osoba, która ma trochę ciemniejszy kolor skóry i tak dalej, no dla mnie to jest zupełnie naturalne i jakby nie ma w tym nic dziwnego ani kontrowersyjnego, albo osoba, która właśnie jest z innej kultury, że można przyjść, zjeść razem posiłek, możemy spróbować tego, co oni gotują, okaże się, że to jest naprawdę przepyszne jedzenie i że jest to taka przestrzeń do przełamania tych barier, no bo jakby lęk jest z obu stron.
Czyli my możemy przyjść, zaangażować się i zrobić coś wspólnie.
Tak.
Z tobą, w kuchni konfliktu.
Tak, gorąco zapraszam na Wilczą.
Ania, a jak wygląda świadomość ludzi w temacie żywienia? No bo dużo się mówi, ja ostatnio słyszałam od kolegi, który robił badania, focus grupy na temat pewnego jedzenia i termin okazało się slow food, kojarzył się z ludziom z fast foodem i to było w ogóle dla mnie szokujące, bo przecież tak dużo się mówi o slow food, o slow life, o slow fashion.
To jest tak, że na pewno wszyscy coraz bardziej słyszymy o tym, że każdy chciałby zdrowo żyć, zdrowiej się odżywiać i każdy gdzieś tam troszkę szuka takich odnośników do tego zdrowszego trybu życia. Natomiast to jest tak przeróżnie interpretowane. Natomiast bardzo dużo osób wybiera te najbardziej sycące potrawy i no to zabawne, bo jest to pewien rodzaj kontrowersji, ale z drugiej strony to się nie kłóci, bo mając świadomość, że idę do zdrowszego miejsca, wybieram trochę zdrowszą alternatywę, ale nadal swoich tradycyjnych wyborów, mimo wszystko niby robię coś lepszego dla siebie, tak, więc...
A co z tym nazewnictwem? Może trochę za bardzo marketingowo to wszystko wygląda?
No są bardzo różne konotacje tego, jak jedzenie powinno być postrzegane i co jest zdrowsze, co mniej zdrowe. W tej chwili na przykład jest ogromny trend kuchni wegańskiej, której z kolei nie należy nazywać wegańską, ponieważ to powoduje, że trochę mniej się tego, znaczy jest to,
mniejsze
buduje to barierę.
Tak,
to buduje barierę.
A jak powinniśmy to nazywać?
Powinniśmy mówić o kuchni roślinnej.
Dziewczyny, jak się tworzy coś wielkiego, to nigdy to nie przychodzi łatwo. Bo czasem trzeba iść pod prąd, trzeba szukać pieniędzy, czasem ktoś nie zapłaci, czasem no, my tracimy płynność finansową, nie mamy sprzymierzeńców, sponsorów, klientów i tak dalej, i tak dalej. Jak sobie w takich sytuacjach radzić i które były dla was najtrudniejsze? Ania?
Podczas 12-letniego okresu prowadzenia tego biznesu miałam różne momenty. Myślę, że dwa aspekty tak naprawdę tutaj są chyba, najbardziej mi się tak wybijają. Jedna rzecz to jest kwestia współpracy z ludźmi. Budowanie biznesu to są cały czas interakcje i relacje z innymi osobami. Ludzie bardzo dużo wnoszą i dają niesamowitą energię temu, co ja robię i uwielbiam pracować z zespołem. Natomiast niestety miałam dwa takie ogromne potknięcia i po prostu no, ogromne rozczarowania. Raz z przyjaciółmi, którzy mnie po prostu no, bardzo oszukali i skorzystali na tym, że wykazałam się bardzo dużym zaufaniem.
Nie jesteś sama w tym.
No myślę, że nie. Teraz jak z wieloma osobami rozmawiam, to myślę, że to są doświadczenia, które się niestety powtarzają. To nas też wzmacnia, tak? Pokazuje nam, w jaki sposób ufać, nie naiwnie ufać, ale ufać innym osobom, czerpiąc właśnie energię z relacji, ale z drugiej strony właśnie nie podkładając się.
Już myślę, że po prostu trzeba zrozumieć różnicę pomiędzy byciem dobrym a naiwnym.
Tak, dokładnie. Myślę, że to jest ta puenta.
A ta druga rzecz?
Ta druga rzecz no to jest cały czas zmieniające się otoczenie prawno-podatkowe. Dla przedsiębiorców w Polsce jest to niezwykle trudny temat w tej chwili. Zamknięte niedziele, zmiany w rozporządzeniu, na przykład odnośnie podatku VAT w gastronomii, gdzie interpretacje się jakieś pojawiły, które zmieniły kompletnie sposób rozliczania podatków wstecz. Dla nas, dla branży gastronomicznej no jest do tej pory ogromnym problemem. Także no, to są, myślę, że te największe przeszkody. A poza tym po prostu trzeba iść do przodu i nigdy nie myśleć, że to jest koniec, albo że to jest najtrudniejsza rzecz, która może mnie spotkać.
Można tego słonia czasem podzielić na jakieś małe części i rzeczywiście wtedy trochę lepiej, prawda? Jak jakiś kryzys jest wielki, to tak go na kawałki. Jarmiła, no ty robisz coś, co nie jest związane z kotkami, pieskami, małymi dziećmi, na co też łatwiej zdobyć finansowanie i wsparcie. Robisz coś pod włos.
Zdaję sobie z tego sprawę, ale jakby no to nie jest nigdy perspektywa, z której wychodziłam, że jest nam jakoś specjalnie trudniej, albo właśnie, że idziemy pod prąd i tak dalej, ale rzeczywiście ciężko jest znaleźć w mainstream jakichś sprzymierzeńców, też właśnie w tym kontekście finansowym, o którym mówiłaś, ale otaczają nas tacy ludzie, którzy są tak przyjaźni, tak wspierający, właśnie to, o czym mówiła Ania, czyli właśnie zespół, który jest tak pozytywny i tak pełen energii i tak naprawdę to, że oglądamy efekty naszej pracy jest często tak piękne, że wystarcza po prostu za satysfakcję i pieniądze razy 10.
To jest twoja motywacja wtedy?
Tak, no to jest moja motywacja i to jest to, co powoduje, że jeszcze mimo właśnie tych wszystkich przeciwności VAT-owskich, jak o tym słyszę, to mnie to od razu i tak bardzo po prostu nie ogarniam tych wszystkich formalno-prawnych szczegółów, ale No, ale chcę działać i to się jakoś na razie udaje i widzę, że ten model działa, że udaje się pomagać ludziom, którzy często no, naprawdę są w tak trudnej sytuacji, że no, wiele z nas sobie nawet nie wyobraża, że mogłoby się w niej znaleźć.
No. Twoje największe marzenie?
Moje największe marzenie, żeby kuchnia konfliktu nie była już potrzebna i żebyśmy byli bardziej otwarci na inność, na cudzoziemców i nie tylko na kobiety, na osoby, które wybierają inny styl życia, inne wartości niż akurat my.
Przedwczoraj moja Olga Legosz z fundacji powiedziała, że też jej marzeniem jest to, że kiedyś fundację Sukcesu Psianego Szminką zamkniemy, bo nie będzie potrzebna. Ale to nam na razie nie grozi. Aniu, twoje marzenie na koniec.
Chciałabym bardzo, żeby to było absolutnie oczywiste, żeby tak jeść, jak my próbujemy wszystkich karmić.
Anna Krajewska, Salad Story, Jarmiła Rybicka, Kuchnia Konfliktu.
Dzięki wielkie.
Sukces pisany szminką w Team IZ. Zaprasza Olga Kozierowska.